mówi Paryż RFI, czwartek, 11 dzień maja, minęła godzina 18. Witają Państwa Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Piotr Błoński, Piotr Moszyński, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich polecamy Państwa uwadze salony i wystawy, multimedia, magazyn kulturalny i muzykę ze świata. Mówi Paryż RFI. Zaczynamy od dziennika, a to najważniejsze wydarzenia w skrócie. Kolejne odsłony skandalu politycznego we Francji. Notatki generała Hondo publikuje Le Monde. Prezydentem Włoch został były komunista. Komentarze. W Wiedniu rozpoczął się czwarty szczyt Unia Europejska-Ameryka Łacińska. Prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad po raz kolejny wzywa do likwidacji Izraela. Młodzi działacze białoruskiej opozycji skazani na 2 lata łagru za malowanie napisów przeciwko reżimowi. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Dziennik Le Monde z piątkową datą opublikował notatki generała wywiadu Philippa Hondo. W ten sposób we Francji rozpoczął się kolejny akt skandalu wstrząsającego tym krajem od kilku tygodni, w który zamieszani są najważniejsi, najwyżej postawieni urzędnicy państwowi, łącznie z prezydentem, premierem, ministrem spraw wewnętrznych i ministrem obrony narodowej. O przebiegu skandalu informowaliśmy naszych słuchaczy wielokrotnie. Powiedzmy zatem, na czym polega nowość notatek generała Rondo, który, jak wynika niezbicie z materiałów zamieszczonych w Le Monde, bardzo lubił staranne sprawozdania ze spotkań i z przebiegu powierzonej mu misji. Otóż z notatek generała wynika, że zarówno premier de Villepin, jak i prezydent Chirac wiedzieli bardzo wcześnie, poinformowani przez generała Rondo, że anonimowe donosy w sprawie nielegalnych kont trzymanych rzekomo, między innymi przez obecnego ministra spraw wewnętrznych Nicolasa Sarkoziego, są fałszywką. Z notatek generała opublikowanych przez Le Monde wynika ponadto, że ani de Villepin, ani minister obrony, pani Michel Alliot-Marie, nie poinformowali Sarkoziego o prowadzonym przeciwko niemu śledztwie. W ostatnich dniach zarówno premier, jak i minister obrony w pełnych oburzenia słowach protestowali przeciwko posądzaniu ich o złą wolę i próby neutralizacji politycznej Nicolas Sarkoziego, który, co powszechnie wiadomo, jest najważniejszym konkurentem zarówno Chiraca, jak i de Villepina. Owi politycy, należący do jednej rządzącej partii UMP, szczerze się nie znoszą. Również prezydent Chirac oświadczył publicznie, że Francja to nie republika podejrzeń oraz że nadal żywi pełne zaufanie do swego premiera. Jednak pełne oburzenia, protesty i uporczywe powtarzanie, że się o niczym nie wiedziało w świetle opublikowanych przez Le Monde notatek generała, okazują się raczej nieprzekonywujące. Do tego stopnia, że rzecznik UDF partii centrowej w Zgromadzeniu Narodowym, François Sauvaudet, oświadczył w czwartek, cytuję, że proces gnilny posunął się za daleko, że instytucje republikańskie cierpią, a Francuzi oczekują wyjaśnień klarownych oraz jasnych. Dotychczasowe wyjaśnienia były niejasne i wymijające. Mówi Paryż RFI. W Wiedniu rozpoczął się czwarty szczyt Unia Europejska-Ameryka Łacińska. Amerykę Łacińską reprezentują szefowie 30 krajów. Wspólny komunikat ma być opublikowany po zakończeniu trzydniowej konferencji, między innymi przyjęcie tzw. deklaracji politycznej. Piotr Moszyński.
Tematami obrad szczytu będą m.in. ochrona demokracji i praw człowieka, walka z terroryzmem, gospodarowanie źródłami energii, zwalczanie biedy, nierówności i izolacji społecznej. Przedmiotem dyskusji będzie na przykład sytuacja na Kubie. Są to więc tematy żywo interesujące obie strony, zwłaszcza że na przykład w dziedzinie polityki energetycznej w Ameryce Łacińskiej dzieje się ostatnio sporo ważnych rzeczy, że wspomnimy tylko o nacjonalizacji w tym sektorze przeprowadzonej ostatnio w Boliwii. Ciekawe, jak przebiegnie w Wiedniu dyskusja na ten temat w kontekście aktualnych trudności z surowcami energetycznymi na rynku światowym. Unia z pewnością chciałaby w tej i innych sprawach harmonijnego porozumienia i współpracy, ale nie porozumienia wewnętrzne w Mercosur, czyli wspólnym rynku Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju, a także w Ameryce Centralnej i wspólnocie andyjskiej, blokują postęp porozumień z Unią Europejską. Jako pierwszy oficjalny punkt szczytu przewidziano w czwartek kolację wydaną przez kanclerza Austrii Wolfganga Schüssela. Z Polski udał się na szczyt premier Marcinkiewicz, któremu towarzyszy nowa pani minister spraw zagranicznych Anna Fotyga. Sekretarz stanu w kancelarii szefa polskiego rządu, Ryszard Sznepf, powiedział polskiej agencji prasowej, że Kazimierz Marcinkiewicz będzie w swoim wystąpieniu na szczycie mówić m.in. o korzyściach społecznych, jakie towarzyszą odejściu od polityki autorytarnej i centralnie sterowanej gospodarki. Chcemy pokazać, wyjaśnił Sznepf, dobre wzorce rozwojowe krajom, które niekiedy wahają się, czy przyjąć wolnorynkową gospodarkę. Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie szefów państw i rządów Unii Europejskiej i Ameryki Łacińskiej odbyło się w Rio de Janeiro w 1999 roku, drugi szczyt był w Madrycie w 2002 roku, a trzeci w Guadalajarze w Meksyku w roku 2004.
Mówi Paryż RFI. Prezydentem Włoch został, jak już Państwa informowaliśmy, wybrany w końcu 81-letni Giorgio Napolitano. I to toruje drogę do pełnego przejęcia władzy przez lewicę. Z 1000 deputowanych, senatorów i przedstawicieli regionów po 3 dniach i 4 rundach 543 wybrało Giorgio Napolitano, członka partii Demokracji Lewicy. Wybór Napolitano, kiedyś członka kierownictwa włoskiej partii komunistycznej, jest dla kraju ważny i przełomowy, ponieważ komuniści byli izolowani do tej pory przez pół wieku. Było nie do pomyślenia, by ktoś z komunistycznej partii Włoch lub z byłej komunistycznej partii Włoch mógł sprawować ważne stanowisko, mimo że komunistów popierała 1/3 Włochów, więcej niż jakimkolwiek innym kraju zachodnim. Mówi Paryż RFI. W walkach, które od 5 dni trwają w stolicy Somalii, Mogadiszu, zginęło już co najmniej 120 osób. Katarzyna Zawicka.
Ostatniej nocy śmierć poniosło około 20 osób, w tym ciężarna kobieta i jej 3 dzieci. Walki uliczne w tym mieście wybuchły już po raz 3 w tym roku. Należą do najbardziej krwawych w czasie ostatniego dziesięciolecia. Setki osób odniosło w nich rany. W starciach biorą udział z jednej strony wojska podległe radykałom z Unii Sądów Szariackich, z drugiej wspierane przez Amerykanów prywatne armie, występujące pod wspólnym mianem Sojuszu na Rzecz Pokoju i do Walki z Terroryzmem, pod wodzą miejscowych przywódców trybalnych. W walkach ginie najwięcej ludności cywilnej, która masowo ucieka z zamienionych w pola bitwy dzielnic. Zdaniem ONZ-owskich ekspertów walki w Somalii są w gruncie rzeczy prowadzoną na odległość wojną między Amerykanami i muzułmanami. Szejk Dahir Uweis, cieszący się dużym poparciem w Somalii islamista, przez Amerykanów został napiętnowany jako jeden z najbardziej niebezpiecznych terrorystów. Oskarża on Amerykanów o wspieranie trybalnych przywódców, aby zemścić się za śmierć amerykańskich żołnierzy w Somalii w latach 90. ONZ ze swej strony oznajmił wczoraj wszczęcie śledztwa w sprawie domniemanego złamania embarga na sprzedaż broni przez jedno z państw. Nie podał jednak, o jakie państwo chodzi. Broń ta miała być dostarczana członkom sojuszu walczącym z muzułmanami. Pod koniec ubiegłego roku zaczęli oni wprowadzać w kraju surowe rządy szariatu. Unia Sądów Szariackich przejęła kontrolę już nad 3/4 stolicy i nad prawie wszystkimi portami w kraju. Zdaniem Amerykanów Unia ta ukrywa w Mogadiszu ściganych listami gończymi terrorystów. Nigdy jednak Amerykanie nie przyznali się oficjalnie do popierania walczącego z nią sojuszu.
Mówi Paryż RFI. Tamilskie tygrysy, czyli rebelianci, oddziały separatystyczne zaatakowały u wybrzeży Sri Lanki jednostkę marynarki wojennej. Według najnowszych informacji w wyniku ataku zginęło co najmniej 45 osób. Doszło do regularnej bitwy morskiej, w której śmierć poniosło 15 marynarzy i 20 rebeliantów. Bitwa trwała ponad 2 godziny. Rebelianci zaatakowali jednostkę marynarki wojennej za pomocą szybkiej łodzi motorowej władowanej dynamitem. Jednak do uderzenia bezpośrednio w burtę jednostki nie doszło. Mówi Paryż RFI. Prezydent Iranu po raz kolejny wzywa do likwidacji Izraela. Katarzyna Zawicka.
Jeden z członków izraelskich władz zapewnił dzisiaj, że prawdziwym celem prezydenta Ahmadinejada jest nie tylko wykreślenie Izraela z mapy świata, ale również na jego gruzach zbudowanie cywilizacji muzułmańskiej. Wnioski takie wysnuł on po kolejnym wystąpieniu ultrakonserwatywnego prezydenta Iranu, który przebywając z wizytą w Indonezji zapewnił, że ten reżim, a miał tu na myśli Izrael, pewnego dnia zniknie. Jeszcze w październiku ubiegłego roku Ahmadinejad oświadczył, że Izrael trzeba wykreślić z mapy świata. W kwietniu dodał, że kraj ten nie może przetrwać, a Żydzi, którzy tworzą Izrael, powinni powrócić do krajów, z których przybyli. Podał on również w wątpliwość Holokaust, twierdząc, że jest to jeden z mitów wymyślonych przez Żydów. We wtorek izraelski premier Shimon Peres ostrzegł, że ci, którzy grożą innym unicestwieniem, sami mogą zostać unicestwieni. Izrael oskarża Iran o próby zdobycia broni jądrowej. Zdaniem szefa izraelskiego wywiadu wojskowego, generała Amosa Yadlina, Iran wejdzie w posiadanie bomby atomowej przed rokiem 2010. Temat ten zostanie poruszony w czasie spotkania premiera Izraela Ehuda Olmerta z prezydentem Stanów Zjednoczonych George'em W. Bushem w czasie jego wizyty w Waszyngtonie 23 maja. Olmert ma zamiar podkreślić konieczność nałożenia sankcji na Iran, który odmawia zrezygnowania ze swego programu nuklearnego.
Mówi Paryż RFI. Pierwszy ze skazanych pod koniec kwietnia liderów białoruskiej opozycji demokratycznej, Serhiy Kaliakin, wyszedł na wolność po odsiedzeniu kary. Wieczorem ma być zwolniony Wińcuk Wiaczorka. Aleksandr Milinkiewicz wyjdzie z aresztu w piątek. Kaliakin, przywódca Partii Komunistów Białorusi, dostał najniższy wyrok 14 dni za udział w demonstracji w Mińsku w rocznicę katastrofy w Czarnobylu 26 kwietnia, tak zwanym czarnobylskim szlaku. Za namalowanie na murze dwóch napisów 21-letni działacz białoruskiego Młodego Frontu został skazany na 2 lata prac przymusowych w kolonii karnej, czyli białoruskim gułagu. Artur Finkiewicz rozścieczył władzę hasłami: chcemy nowego i mamy go dość. W trakcie malowania haseł w styczniu został aresztowany i od tego czasu czekał na proces w mińskim areszcie za, cytuję, złośliwe chuligaństwo i celowe niszczenie mienia. W opozycyjnych mediach pojawiły się informacje, że przedstawicielom organizacji, do których należą budynki i mury, na których pojawiły się grafiti, władze zasugerowały zawyżenie strat, by uzasadnić ponad 3-miesięczny pobyt Finkiewicza w więzieniu. Ostatecznie prokurator wyliczył, że Finkiewicz naraził właścicieli na ponad 16 tysięcy dolarów strat. Po akcjach poparcia oraz po manifestacjach opozycji sędzia uznał wycenę szkód za zawyżoną. Prokurator wystąpił o 2,5 roku przymusowych robót w zamkniętej kolonii karnej, a wycena strat została zmniejszona aż 72 razy. Już po zakończeniu procesu Finkiewicza milicja aresztowała na ulicy w Mińsku Anatola Lebiedźkę, przywódcę Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, i 10 innych opozycjonistów. Mówi Paryż RFI. Przed sądem w Trypolisie wznowiony został proces bułgarskich pielęgniarek i palestyńskiego lekarza oskarżonych o zarażenie wirusem HIV 400 dzieci przebywających w szpitalu w Bengazji. 2 lata temu sąd w Bengazji uznał winę oskarżonych i skazał ich na karę śmierci, ale sąd apelacyjny uchylił ten wyrok. Sprawa będzie rozpatrywana ponownie. W serii wybuchów w szkole policyjnej w miejscowości Kweta w południowo-zachodnim Pakistanie zginęło 6 osób, a 9 zostało rannych. Eksplodowało co najmniej 5 ładunków, do podłożenia których jak na razie nikt się nie przyznał. Wszystkie ofiary to policjanci. 2 przywódców maoistycznych zostało zwolnionych z więzienia w Katmandu. Władze w Nepalu wycofały stawiane przeciwko nim zarzuty. Mówi Paryż RFI.
Policja w Kairze stłumiła pokojową manifestację w poparciu dla sędziów, którzy mają stanąć przed Radą Dyscyplinarną. Dokonała również 12 aresztowań. 2 sędziowie mają odpowiadać za żądanie śledztwa w sprawie nadużyć w czasie wyborów parlamentarnych w listopadzie i grudniu ubiegłego roku. W nadużycia te mieli być zamieszani inni sędziowie. Żądanie wszczęcia dochodzenia było żywo popierane przez egipski reformatorski ruch prodemokratyczny. W czasie dzisiejszych demonstracji jego członkowie zgromadzili się w dużej sile liczebnej. Policjanci, również bardzo liczni, otoczyli sektor, nie dopuszczając ani manifestujących, ani prasy pod budynek, gdzie odbywała się rozprawa, na której nie byli obecni oskarżeni. Grupy policjantów w cywilu zaatakowały manifestantów pałkami, kopniakami i pięściami. Po raz pierwszy byli wśród nich bracia muzułmanie, członkowie islamskiego bractwa.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy, Piotr Moszyński.
Dawno już we francuskiej prasie nie pisano tyle o Polsce. Czy w Polsce powinno z tego powodu panować zadowolenie, to pozostawiamy już ocenie naszych słuchaczy. Ze swej strony możemy jedynie skonstatować, że ton tych publikacji jest w ostatnim czasie pełen zaniepokojenia. Kolejnym przykładem jest komentarz Jacques'a Amalric'a, zamieszczony przez lewicową Libération. Nosi on tytuł Regresja polityczna w Polsce, a zaczyna się od okrzyku Cała w prawo, co autor przedstawia jako receptę zastosowaną przez konserwatystów z partii Prawo i Sprawiedliwość w celu zapewnienia sobie większości w Sejmie. Nastąpiło to po tym, jak według relacji Amalric'a PiS okazał się niezdolny do dogadania się z centroprawicowymi liberałami z Platformy Obywatelskiej, wobec czego popadł w zależność od dobrej lub złej woli populistów i antyliberałów z Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin. Zmusiło to braci Kaczyńskich do przekroczenia Rubikonu i zawarcia koalicji rządowej z tymi dwoma partiami, co Libération ocenia jako dobry interes dla nich obu. Nie wszyscy są jednak z tego równie zadowoleni. Na przykład mianowanie Romana Giertycha ministrem edukacji jest zdaniem Amalric'a odczuwane jako prowokacja przez miejską Polskę klas średnich. Niezależnie od politykierskich pertraktacji, ciągnie komentator Libération, wszystko rzeczywiście przebiega tak, jakby zaczynała się wojna kultur kosztem rozwoju gospodarczego kraju i bezrobotnych stanowiących 20% populacji czynnej zawodowo. Po jednej stronie barykady stoi ta cała część ludności, która aspiruje do nowoczesności i wierzy w drogę europejską, chociaż sparzyła się ona na niekompetencji i korupcji poprzednich ekip ukształtowanych przede wszystkim z byłych komunistów, nawróconych z dnia na dzień na oportunistycznych i wygodnych socjaldemokratów. Z drugiej strony stoi Polska wiejska, często w podeszłym wieku, rozczarowana, bez pracy, manipulowana przez populistów, ksenofobów i antyeuropejskich ultranacjonalistów, a wszystko to pod skrzydłami części Kościoła katolickiego, mającej zamiar stać się znowu opiekunką narodu. To właśnie ta druga Polska spotyka się przy głośnikach Radia Maryja, pisze Jacques Amalric, podkreślając zarazem, że z kolei przez studia tego radia przewija się tylu i tak wysoko postawionych polityków i urzędników państwowych, prezydent, kierownictwo PiS-u, premier i ministrowie, którzy mnożą wystąpienia między dwoma modlitwami, że można by odnieść wrażenie, iż jest to radio państwowe. Wrażenie to jest zaś tym bardziej dwuznaczne, iż na falach Radia Maryja można usłyszeć nie tylko rytualne potępienia aborcji i homoseksualizmu, ale także komentarze otwarcie antysemickie. Komentator Libération bardzo się dziwi, że brak zdecydowanych reakcji na to ze strony Krajowej Rady Radia i Telewizji, chociaż innej stacji natychmiast wymierzyła ona karę w wysokości 100 tysięcy euro, gdy Kazimiera Szczuka pozwoliła sobie na kpinę z młodej inwalidki recytującej modlitwy w Radiu Maryja. Jacques Amalric stwierdza, że niektórzy mają nadzieję, iż Benedykt XVI podczas podróży do Polski położy na szalę swój wpływ, aby ograniczyć działalność Radia Maryja do roli ewangelicznej. W zakończeniu artykułu autor sygnalizuje z kolei swoim francuskim czytelnikom, że kohabitacja trzech formacji prawicowych i skrajnie prawicowych w łonie jednego rządu może się okazać trudna w dziedzinie ekonomicznej, nie tylko z powodu otwarcie manifestowanej antyeuropejskości LPR-u i Samoobrony, ale także z powodu PiS-u, który opowiada się za kosztownym etatyzmem socjalnym, nie wiedząc, jak to sfinansować. Wystarczy to, aby zaniepokoić partnerów europejskich Polski, którzy już z żalem przyjęli dymisję ministra spraw zagranicznych Stefana Mellera, proeuropejczyka, który uznał, że nie może pracować w takiej ekipie, która pozory spójności może znaleźć tylko w wychwalaniu antykomunizmu, nacjonalizmu i najbardziej zacofanych wartości katolicyzmu. Komentarz redakcyjny konserwatywnego Le Figaro jest tym razem poświęcony Rosji i to, jak głosi tytuł, Rosji pewnej siebie. Autor Pierre Rousselin nawiązuje do najnowszego przemówienia Władimira Putina i rozpatruje je także w kontekście wystąpienia amerykańskiego wiceprezydenta Dicka Cheneya na szczycie w Wilnie. Rousselin uważa, że ostre krytyki Cheneya przysłużyły się Putinowi, bo może na nie odpowiadać w sytuacji, gdy sondaże w Rosji wskazują, iż cieszy się poparciem 70% ankietowanych, podczas gdy sondażowe poparcie dla prezydenta Busha w Stanach Zjednoczonych spadło do 31%. Poza tym Rosja ma za sobą 7 lat znacznego wzrostu gospodarczego, wzmocnionego ciągle wysokim kursem ropy naftowej, co w odczuciu Le Figaro daje wreszcie Rosji środki na zrealizowanie swoich ambicji, a władcy z Kremla pewien komfort w starciu z jego krytykami. W dalszej części komentarza czytamy. Jaką postawę przyjąć wobec owej coraz silniejszej, ale coraz bardziej oddalonej od naszego modelu demokratycznego Rosji? Dyskusja między Stanami Zjednoczonymi a Europą jest otwarta. O ile wszyscy podzielają tę samą diagnozę, jeśli chodzi o drażliwość rosyjskiej dyplomacji i cofnięcie się w dziedzinie wolności, o tyle nie wszyscy pójdą za Dickiem Cheneyem w jego otwartej konfrontacji z Moskwą. Jeśli sądzić po replice Putina na wypowiedzi Cheneya, prawienie Kremlowi kazań nie doprowadzi go do otwarcia się na idee i wartości Zachodu. Pozostaje natomiast przekonać go, że Rosja pewna siebie może się jedynie wzmocnić przez zaaplikowanie sobie więcej wolności i demokracji.
To był przegląd prasy Piotra Moszyńskiego, mówi Paryż RFI. Co nowego w Unii Europejskiej? Katarzyna Zawicka.
Kanclerz Niemiec pani Angela Merkel w czasie swego pierwszego poważnego wystąpienia w Bundestagu na temat przyszłości Europy zapowiedziała, że ma zamiar pracować na rzecz zdynamizowania europejskich instytucji. Uważa ona, że konstytucja europejska jest niezbędna Unii, aby zapewnić jej znaczenie na arenie międzynarodowej. Zapowiedziała również, że będzie to ważny temat w czasie niemieckiej prezydencji Unii w pierwszej połowie 2007 roku. Działania w sprawie traktatu konstytucyjnego muszą być jednak prowadzone z dużą dozą rozsądku i cierpliwości. Zbyt pośpieszne działania mogą zaprowadzić tylko w ślepą uliczkę. Podstawą jest doskonałe poinformowanie obywateli o korzyściach płynących z tego dokumentu. Korzyściach, które odczują oni bezpośrednio w pracy, we wzroście dobrobytu, w większym bezpieczeństwie, w opiece socjalnej, zdrowotnej i emerytalnej. Fiasko referendów we Francji i w Holandii było niewątpliwie krokiem wstecz. Nie przesądza ono jednak losu konstytucji, która ma wiele zasadniczych zalet, takich jak ustalenie praw podstawowych, jasne określenie podziału kompetencji, stworzenie stanowiska europejskiego ministra spraw zagranicznych oraz wzmocnienie znaczenia parlamentów narodowych. Jedną z głównych obaw europejskich sceptyków jest to, że Unia nie potrafi poradzić sobie z problemem rosnącego bezrobocia i zbyt słabego wzrostu gospodarczego. Kanclerz Niemiec uważa za bardzo istotne wyznaczenie granic Unii. To również problem budzący wiele kontrowersji, ponieważ obywatele Unii obawiają się jej nieograniczonego rozszerzania. Dyskusję na ten temat wywołała przede wszystkim kandydatura Turcji. Zdaniem pani Merkel, twór, który nie ma granic, nie może sprawnie działać. Niektóre państwa pragnące wejść do Unii będzie można do niej przyjąć, z innymi jednak należy rozwijać politykę dobrosąsiedzką. Ta wzmożona politycznie współpraca nie zawsze jednak zakończy się pełnym członkostwem Unii. Zobowiązania wobec Bułgarii i Rumunii zostaną wypełnione, pod warunkiem jednak, że kraje te spełnią stawiane im warunki. Powracając do 50-letniej historii europejskiej wspólnoty, Angela Merkel podkreśliła, że stała się ona wspólnotą pokoju, obecnie jednak ma znacznie szersze cele, takie jak przyspieszenie wzrostu gospodarczego, tworzenie nowych miejsc pracy, zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa oraz opracowanie wspólnej polityki zagranicznej, a w następstwie tego wywalczenie dla Europy silniejszej pozycji na arenie międzynarodowej. Tymczasem wśród Europejczyków często wyraźnie brakuje obywatelskich postaw. W czerwcu Słowacy będą wybierać swój parlament. Jak się okazuje, co drugiemu z nich jest całkowicie obojętne, kto zajmie miejsca w ławach poselskich. Gdyby więc mógł, najchętniej by sprzedał swój głos wyborczy, a nawet, jak mówi nasz środkowoeuropejski korespondent Marek Pędziwol, za całkiem słoną cenę.
100 tysięcy koron i więcej, czyli kilka średnich miesięcznych pensji, to cena, jaką zażyczył sobie za wyborczy głos co dziewiąty z 1200 ankietowanych przez agencję MWK na zlecenie bratysławskiego dziennika SME. Ale nie wszyscy są aż tak pazerni. Innym wystarczyłoby skromniejsze, a nawet całkiem skromne wynagrodzenie, mniej niż 500 koron. W sumie 38% ankietowanych sprzedałoby swoje głosy, a dalszych 6% pozbyłoby ich się nawet za darmo. Razem daje to więc 44%, zaledwie o 2% punkty mniej od liczby tych, którzy za żadną cenę nie zrezygnowali z prawa wyboru swego posła. Wśród nieprzekupnych są przede wszystkim ludzie starsi, osoby z wyższym wykształceniem i wyższymi dochodami. Możliwość dorobienia przy okazji wyborów przypadła natomiast do gustu studentom, bezrobotnym, inwalidom oraz kobietom w gospodarstwach domowych i na urlopach macierzyńskich. Więcej potencjalnych sprzedawców głosów jest pośród wyborców partii lewicowych niż prawicowych. Najczęściej jednak sprzedawaliby swe głosy niezdecydowani i ci, którzy na wybory w ogóle nie chodzą. Ci ostatni zresztą też najczęściej wyzbyliby ich się także za darmo. Politolodzy i socjolodzy nie mają wątpliwości. Te liczby mówią o zwątpieniu w słowacką demokrację, o przekonaniu wyborców, że ich głosy nic nie znaczą. Słowaccy wyborcy uznali najwyraźniej, że nie tylko posłowie mają prawo zarabiać na polityce, ale także i oni. A skąd pomysł ankiety? Sprowokowały ją same partie polityczne, które postanowiły dać swym wyborcom pieniądze. Kupować głosów im nie wolno, wymyśliły więc coś innego. Postkomuniści chcą dać po 500 000 koron gminom, w których zdobędą najwięcej głosów. Partia Nadzieja chce płacić po 500 koron każdemu, kto będzie za nią agitował. Liberałowie z ANO i chadecka Unia Premiera Mikulasza Dzuryndy zorganizowały zaś konkursy z nagrodami. Ciekawe, czy na tym zyskają, czy też stracą. Dowiemy się już za kilka tygodni. Dla polskiej sekcji RFI mówił Marek Pędziwol.
To były nowości europejskiej Katarzyny Zawickiej, mówi Paryż RFI. Zapraszamy na kroniki i wystawy Piotra Błońskiego.
W górę obłość. W całym Paryżu rozwieszone są plakaty reklamujące wystawę w Pałacu Tokijskim, która nosi nazwę Ultra Peau, czyli ultra skóra. Plakat ten zdobi fotografia zgrabnej, nagiej dziewczyny w bardzo trudnej do opisania akrobatycznej właściwie pozycji. Opiera się ona na głowie i ramionach, wznosząc odwrócone plecami z 3/4 tors ku górze, ale z zawiniętymi znowuż ku ziemi nogami. Widoczny jest tylko fragment uda. Wszystko to razem tworzy zamykającą się w owalu formę i wygląda niemal jak abstrakcyjna rzeźba. Wystawa mieści się na piętrze zachodniego skrzydła Pałacu Tokijskiego, czyli na terenie omawianej tu kilkakrotnie witryny twórczości współczesnej. Została ona zorganizowana przy współpracy z firmą kosmetyczną Nivea, przy czym firma nie ograniczyła się tu do sponsoringu. Pokazane są dzieła kilkudziesięciu młodych artystów, którzy rozpracowywali na różne sposoby temat ludzkiej skóry, korzystając przy tym z doświadczeń firmy, jej dorobku naukowego i dokumentacji jej laboratoriów. Słowem, zasadniczy scenariusz narzuciła firma, nawet jeśli interpretacje artystyczne bywają dowolne. Mamy więc oprócz fotografii podkreślających fakturę lub barwę skóry, serię dzieł łączących przedstawienia plastyczne z naturalnymi zapachami skóry w różnych sytuacjach psychofizjologicznych, inne przedstawienia w połączeniu z dobraną do nich muzyką, asamblaże przedmiotów, narzędzi i środków do pielęgnacji skóry, ewokacje skóry jako pokrycia, od dokumentów wideo na temat tatuażu po montaże, na których wzór tapety ściennej na przykład przynosi się na ciało, albo ściana wyłożona rodzajem miękkiego materaca, który przy odpowiednim ruchomym oświetleniu ożywia się. Rozmaite dokumenty wideo, z których najciekawsze bodaj to obrazy autoportrety łazienkowe Izabelle Levnes, przeprogramowane w taki sposób, że obraz skóry i twarzy na przemian rozmydla się i wygładza, albo pejzaże Marc-Antoine Levala, który nakłada fotografię skóry pod mikroskopem na pejzaże arktyczne lub pustynne, a więc powierzchnia ziemi przybiera wtedy dosłowną postać skóry. Wśród eksponowanych dzieł są także po prostu wybrane zdjęcie laboratoryjne, a osobno zapis instalacji w siedzibie firmy w Savigny Le Temple, dzieła wideo grupy artystów tzw. pawilonu, czyli grupy studyjnej Pałacu Tokijskiego, działającej obecnie pod kierunkiem Ange Lesia. Układ ekspozycji, a także prowadzące zwiedzającego teksty świadczą jednak, że scenariusz wystawy odpowiada logice firmy, która popisuje się swoim skądinąd bogatym i naukowo dobrze umocowanym doświadczeniem. Struktura tkanek, zapachy, funkcje skóry, mowa skóry i jej szyfry, skóra emocjonalna, skóra zmysłowa itd., itd. Tego rodzaju scenariusze właściwe są raczej wystawom nauki i techniki. Nic w tym nie ma zdrożnego. Co innego mnie niepokoi. Zwykło się chwalić wielki biznes za popieranie twórczości artystycznej czy wszelaki sponsoring. Częstokroć też firmy udostępniają swoje produkty jako surowiec do działań artystycznych. W tym wypadku przekroczona została jednak jakaś granica autonomii artystów. Naturalnie za ich zgodą. Mało tego, za zgodą organizatorów wystawy i prowadzących kształcenie studentów w pawilonie. W rezultacie jest na wystawie kilka dzieł rzeczywiście ciekawych, ale większość nie wykracza poza ramy ilustracji czy scenografii użytkowej, jakiekolwiek byłyby ich ambicje czy preteksty. Właśnie to, że kilkudziesięciu artystów zgodziło się, i to zapewne entuzjastycznie, na takie podejście, potwierdza wrażenie, jakie zawsze odnoszę na wystawach w witrynie twórczości współczesnej Pałacu Tokijskiego. Ta sztuka jest przede wszystkim tworzywem dla reklamy. Ci młodzi artyści sami nie produkują reklam, ale ich głównymi kibicami są tak zwani creatives, czyli pracownicy reklamy, którzy w istocie nic nie tworzą, tylko zrzynają. Następuje niemniej jakaś interakcja między jednymi a drugimi, między sztuką a reklamą. Tutaj ten związek jest ewidentny.
To były salony i wystawy Piotra Błońskiego. Mówi Paryż RFI. Czas na multimedia. Stefan Riger.
Generał bez armii, osaczony przez afery, których płomienie liżą już fasadę Pałacu Elizejskiego, prezydent Jacques Chirac zdaje się myśleć jeno o tym, jak wypełnić ostatni rok swej katastrofalnej kadencji ambitnymi projektami, tak by zostało po nim coś więcej niż tylko fatalne wrażenie. Kalendarz wielkich przedsięwzięć szefa państwa jest już w każdym razie szczelnie zapełniony. Po planie walki z rakiem przyszła teraz kolej na telewizję cyfrową. 4 maja Jacques Chirac powołał międzyresortowy komitet strategiczny, który ma pilotować całkowite przejście w ciągu 5 lat z systemu analogowego na numeryczny. Chodzi zarówno o rozszerzenie zasięgu naziemnej telewizji cyfrowej, czyli TNT, na całe niemal terytorium kraju, co o rozwijanie nowych technologii, jako to telewizji wysokiej rozdzielczości oraz telewizji mobilnej, czyli komórkowej. Francja, która w erę informatyki weszła ze sporym opóźnieniem, w ostatnich latach nadrobiła je z nawiązką i jest w tej chwili europejskim liderem pod względem rozwoju sieci bardzo szybkiego internetu. Prezydent życzyłby sobie teraz podobnego przyspieszenia w dziedzinie telewizji. Nie wiem, czy jest to akurat absolutnym priorytetem w chwili, gdy wszystko wokół się wali, poczynając od reżimu Piątej Republiki, ale jest to w każdym razie jakiś projekt przemysłowy. Odchodzenie od systemu analogowego telewizji musi być rozłożone w czasie. Niemniej Jacques Chirac wyraził życzenie, aby już z końcem tego roku przetestowano przejście na system cyfrowy w skali całego regionu. Niewykluczone, że królikiem doświadczalnym będzie Alzacja. Jedyny region, jaki prawicy udało się ocalić podczas zeszłorocznej wyborczej berezyny. Po tym teście przyjdzie kolej na łatanie dziur w sieci naziemnej telewizji cyfrowej. Uruchomiona przed rokiem TNT przemnożyła przez Górą 2 darmową ofertę telewizyjną i od początku cieszy się dużym wzięciem, ale ciągle jeszcze 2/3 Francuzów skazanych jest na odbieranie 6 tylko tradycyjnych kanałów. Perspektywicznie projekt zakłada pokrycie blisko 80% terytorium, ale rząd zachęcał będzie prywatnych nadawców do inwestowania w rozbudowę sieci, obiecując im w zamian przedłużenie cyfrowej koncesji i ma nadzieję, że dojdzie się w ten sposób do 95%. To do 5% odbiorców pozostających poza zasięgiem jakiejkolwiek sieci zaoferuje im się darmowy przekaz satelitarny. Równolegle przed ostatecznym przejściem na system cyfrowy trzeba będzie wyekwipować całą ludność w dekodery TNT. Przewidziano już dotacje finansowe dla najuboższych. Krótko mówiąc, za 5 lat cała Francja będzie cyfrowa. Chyba że wcześniej wszystkie projekty eksplodują razem z rządzącą prawicą. O kazirodczych związkach między dziennikarzami a władzą mówi się we Francji nie od dzisiaj. To omalże codzienna rutyna. Czasem wszak przybiera to postać zgoła karykaturalną, gdy na przykład małżonki urzędujących ministrów są prezenterkami telewizyjnych dzienników lub prowadzą sztandarowe programy polityczne. W ostatnich latach zdarzało się to kilkakrotnie. Najprzód na lewicy, gdy w tak dwuznacznej roli występowały kolejno Christine Ockrent, towarzyszka życia Bernarda Kushnera, ówczesnego ministra zdrowia, oraz Anne Sinclair, prowadząca w telewizji wywiady z politykami w czasach, gdy jej mąż Dominik Strauss-Kahn był socjalistycznym ministrem przemysłu, aczkolwiek zrezygnowała z tej ekwilibrystyki parę lat później, kiedy powierzono mu ekonomię i finanse. Dzisiaj w podobnym deontologicznym szpagacie znajduje się Beatrice Schönberg, prezentująca w weekendy główne dzienniki wieczorne na publicznej dwójce, a związana prywatnie Jean-Louisem Borloo, 3. figurą w rządzie Villepina. Dwa związki zawodowe, CGT i CFDT, domagają domagał się jej natychmiastowego odejścia. Słychać było w samej rzeczy wiele protestów w czasie niedawnej studenckiej zadymy wokół CPE, uchylonej już reformy rynku pracy, kiedy to w ocenie związkowców i nie tylko piękna Beatrice relacjonowała te zdarzenia w sposób, powiedzmy, niezbyt obiektywny. Ale swojej prezenterki bronią twardo szefowie dwójki. Wedle przecieków cytowanych przez Le Point, pani Schönberg zniknie z ekranu jedynie w wypadku, gdyby jej mąż, minister Borloo, powołany był do zastąpienia w roli premiera Dominika de Villepin, którego afera Clearstream, zwana już przez niektórych francuskim Watergate, lada moment pociągnąć może na dno.
To były multimedia Stefana Rigera, mówi Paryż Szeref i czas na magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej.
Otwarcie za tydzień Międzynarodowego Festiwalu Filmów Cannes zwieńczy rok, który dla kina europejskiego był rokiem wyjątkowej obfitości. Wśród filmów wyselekcjonowanych do programów konkursowych aż 17 nakręconych zostało przez Europejczyków. Francuzów Nicole Garcia, Xavier Janoli i Bruno Dumont, Belga Lucas Bellevaux, Hiszpanów Pedro Almodovara i Guillermo del Toro, Fina Aki Kaurismaki, Anglika Kena Locha. Wszyscy wymienieni skorzystali z funduszy przyznawanych w ramach brukselskiego programu Media. Na realizację swych filmów i ich późniejszą międzynarodową dystrybucję otrzymali od 10 tysięcy do prawie 2 milionów euro. Zdaniem pani Viviane Reding, komisarza europejskiego do spraw społeczeństwa, informacji i mediów, tegoroczne wydanie festiwalu w Cannes zapisze się z pewnością w historii kinematografii europejskiej. W latach 2001-2006 Europa zainwestowała za pośrednictwem programów Media 513 milionów euro w eksport filmów europejskich poza granice krajów, w których te filmy zostały wyprodukowane. Było to inteligentne spożytkowanie funduszy europejskich, sprzyjające nie tylko różnorodności kulturalnej, będącej jądrem tożsamości europejskiej, ale także wzmagające konkurencyjność europejskiego przemysłu audiowizualnego. Europejskiej polityce audiowizualnej poświęcony będzie Dzień Europy, który odbędzie się w Cannes 23 maja pod hasłem Europejskie kino pędzi przez świat. Hasło to, jak na razie, jest raczej pobożnym życzeniem, bo mimo wspaniałego sukcesu za granicą Marszu Pingwinów, Lucas Jacquet, zdobywcy Oscara dla najlepszego dokumentu roku, udział kina europejskiego w międzynarodowym rynku kinematograficznym jest ciągle za mały. Obecnie filmy europejskie stanowią około 12% rynku australijskiego, 8% tureckiego, 6,7% rosyjskiego, 4% amerykańskiego, 2% południowo-koreańskiego. Na pytanie, co w tej sytuacji robić, by podnieść konkurencyjność kina europejskiego w trakcie Dnia Europy w Cannes, postarają się odpowiedzieć ministrowie kultury 25 krajów Unii Europejskiej, pani Viviane Reding, przewodniczący festiwalu Gilles Jacob oraz grono osobistości politycznych i ludzi kina. 23 maja w Cannes powinny się także zakończyć negocjacje na temat filmów ściąganych przez konsumentów za pośrednictwem internetu. Przedstawiciele przemysłu filmowego, operatorzy komunikacji i prowajderzy, na prośbę pani Reding, przedstawić mają opracowaną przez siebie europejską kartę kina w internecie. Karta ta określa ramy konsensusu handlowego oraz warunki, na których dzieła filmowe mają być udostępniane w internecie. Przewiduje ona także środki walki z piratami informatycznymi. W studio osobę, dla której kino jest wielką pasją. Autorkę zdjęć wielu znanych aktorów, Alicję Zawadzką, absolwentkę Wydziału Rusycystyki i Dziennikarstwa, specjalność film i telewizja na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie od 17 lat mieszkającą we Francji. 10 lat temu Alicja Zawadzka zajęła się zawodowo fotografią. Zachęciły ją do tego nagrody zdobyte na konkursie sztuk pięknych Akademii Lutecji. Od 18 maja do 21 czerwca bieżącego roku w księgarni Lektura w Lille w północnej Francji Alicja Zawadzka prezentuje swą pierwszą wystawę indywidualną, a na niej portrety ludzi polskiej i francuskiej kultury. Wystawa nosi tytuł Twarze i sentymenty. Patronuje jej konsulat polski w Lille, a mecenasami są stowarzyszenia Polanka i Literka zajmujące się promocją współczesnej kultury polskiej, języka polskiego oraz wymiany polsko-francuskiej oraz asocjacja TRAK z Uniwersytetu Lille 3. Przed mikrofonem Alicja Zawadzka.
Uwielbiam fotografować ludzi, pokazywać ich twarze, ich emocje, ich wrażenia, ale nie na zasadzie wprowadzenia ich do studnia, wykreowania światła, wszystkiego. Ja wolę takie właśnie portrety intymne, czekanie na znalezienie tego jednego momentu, kiedy jest ta wspólność, ten ułamek sekundy, kiedy naciskam migawkę i wiem, że o tym człowieku mogę powiedzieć poprzez właśnie to zdjęcie coś innego. Wiem już z doświadczenia teraz, że nawet wielcy aktorzy, politycy, obyci z kamerą, z obiektywem, kiedy ich się wprowadza do studia, grają. To jest troszeczkę obraz zafałszowany. Oczywiście nie neguję fotografii w studiu, ale ona musi być dla mnie, to jest mój punkt widzenia, musi być podporządkowana pewnemu celowi.
I domyślam się, że w Lille właśnie będą portrety.
Ponieważ wystawia to księgarnia, którą kieruje pan Janusz Mielcarek, umówiliśmy się, że zachowamy ten generalny cykl Twarze i sentymenty, natomiast damy podtytuł Portrety francusko-polskie. I jest to księgarnia, więc zastanowiliśmy się i z mojego archiwum braliśmy te portrety literackie, tak zwane w cudzysłowie, zarówno Francuzów, jak i Polaków. Ponieważ jest w tym roku rok Giedroycia, część zdjęć będzie poświęcona właśnie redaktorowi. To będzie około 10 zdjęć. Następnie portrety naszych wielkich, czyli Czesława Miłosza, Sławomira Mrożka, Herlinga Grudzińskiego, on też akurat należy do kultury, i oczywiście polskich autorów, którzy żyją we Francji. To będzie Anna Prócna, Ewa Pokaz, Beata de Robien. I druga część to są Francuzi z kolei, którzy są zainteresowani kulturą polską. Tutaj sztandarową postacią jest profesor Daniel Beauvoir. I trzeci aspekt tej wystawy to portrety ludzi regionu. Polaków czy Francuzów, którzy związani są właśnie z Lille i regionem i którzy poprzez swoją działalność, swoją postawę zaznaczyli tam swoją obecność. Suma summarum ma być to około 40 portretów. Portret Miłosza zrobiłam w Krakowie podczas targów i to był jeden z ostatnich portretów, które zrealizowałam. I Miłosza oczywiście. Natomiast Mrożka są to portrety jak najbardziej aktualne z tego względu, że sprzed 10 miesięcy na przykład, kiedy był tutaj w Paryżu. Mam również portrety Mrożka, które realizowałam, kiedy dostawał doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Herlinga Grudzińskiego fotografowałam w tym samym momencie właśnie. I z różnych miejsc doszły teraz nowe portrety kręgu kultury sprzed miesiąca niecałego, kiedy byłam w Tuluzie na całym seminarium poświęconym właśnie kulturze i kiedy sfotografowałam pana Bielickiego, pana Leopolda Ungera, Jacka Krawczyka i wielu, wielu innych, którzy tam brali udział w tym seminarium.
I wiem, że w swojej dokumentacji ma pani także fotografie polskich i francuskich aktorów. To jest pani pasja pierwsza, prawda? Film?
Filmowi, temu, co jest związane z filmem, teatrem, pozostaje wierna. To jest 80% mojej aktywności zawodowej. Kiedy rozmawialiśmy o tej wystawie, padła propozycja, żeby jesienią zorganizować wystawę fotografii, też pod tym samym tytułem Twarze i sentymenty, ale poświęconą aktorom polskim i francuskim. Wtedy to już jest ogromna, bo tam byłoby około 100 zdjęć. Aktorów polskich fotografuję też przy różnych okazjach. krajach, czy to w Instytucie Polskim, czy w Zurichu, w Szwajcarii, czy w Berlinie, kiedy biorą udział w festiwalach, nie tylko polskich, ale również amerykańskich, francuskich, nie tylko tych, którzy grali w polskich filmach. To jest jakby właśnie wyzwanie. I jak mówię, nie są to portrety, które są, co mnie ostatnio zaskoczyło, że w takich momentach, kiedy jest plejada fotografów, czekają za aparatami, oni natychmiast przyjmują określony pozw. Mnie to denerwuje, bo to jest fałszywe. Możemy je oglądać na pierwszych stronach gazet. Ja szukam takiego momentu. Teraz się to potwierdziło, bo na przykład na wernisażu wystawy Tamary Łempickiej był obecny Paul Belmondo z narzeczoną. Kiedy zobaczyli wycelowany mój aparat w siebie, natychmiast poza, która mnie przyprawia opisowo mówiąc o ból zębów. Znalazłam taki moment, że postanowili się rozróżnić i zupełnie inaczej. Na festiwalu w Berlinie nie fotografowałam z tego punktu widzenia, gdzie byli wszyscy fotografowie. Znalazłam sobie malutki kącik, do którego mogłam wejść i powstały mi zupełnie inne zdjęcia. Nie tylko laureatów, ale głównych Zina Connery, Maurice'a Jarre'a, ale wielu innych obecnych gwiazd. Tam.
Czyli chce pani pokazać może coś, czego nie chcą ujawnić o sobie?
Zgadza się. Ja szukam z tym, że oczywiście chcę ten moment, kiedy oni pozostają sami ze sobą. Jest to moment, chwila zapomnienia, refleksji, a ja chcę w tym ten ułamek sekundy zatrzymać. I oczywiście nie robię nic wbrew ich woli, bo przede wszystkim, kiedy wystawiam zdjęcia, to ja proszę ich o zgodę, czy ten portret akceptują. Dwa razy w moim życiu zdarzyło mi się, że poproszono mnie, żebym ewentualnie zaproponowała coś innego. Ja uważam, że ten portret ma coś w sobie. Natomiast oni uważali, że nie akceptują siebie tak i osobowości, jak na tym zdjęciu ja przedstawiam, woleli pokazać coś innego. Pokazałam inne i znaleźliśmy wspólne porozumienie, kompromis nazwijmy to tak.
O swej pasji i zawodzie, fotografii, mówiła Alicja Zawadzka.
To był magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, mówi Paryż RFI. Zapraszamy na kolejny magazyn z cyklu Muzyka ze świata Agnieszki Kumor.
Maja 1981 roku w szpitalu w Miami zmarł Bob Marley, legenda reggae i prorok ruchu Rastafari. Żył zaledwie 36 lat, ale jego muzyka i filozofia przeżyły go i trwają po dziś dzień. Bob Marley był królem reggae, symbolem walki o wolność wszystkich ludzi bez względu na kolor skóry. Wielu uznaje go za swego duchowego mistrza.
Preacher man, don't tell me
urodził się we wsi Nine Miles, niedaleko St. Anne's na Jamajce, jako owoc związku czarnoskórej wieśniaczki z białym oficerem armii brytyjskiej, który ją porzucił. Sidella Booker śpiewała w chórze kościelnym i może właśnie to sprawiło, że mały Robert Nesta Marley bardzo wcześnie wszedł w świat muzyki. Swój pierwszy album nagrał w roku 1961, mając 16 lat. Był to Judge Not. Poziom bezrobocia w Kingston wynosił wówczas 35%. Bob porzucił świeżo wyuczony zawód spawacza i gloryfikował w swych piosenkach zdesperowane dzieci ulicy. W niedługim czasie z Peterem Toshem i Bunnym Wailerem założył zespół wyjców The Wailing Wailers, z którym z przerwami pod nową nazwą The Wailers występował i nagrywał przez następne lata. W lutym 1966 Bob Marley poślubił Rita Anderson, przeniósł się do Delaware, gdzie pracował jako kelner, asystent w laboratorium, kierowca wózka widłowego i monter w zakładach Chryslera. Zagrożony poborem do wojska powrócił na wyspę. W 1966 Jamajkę odwiedził Haile Selassie I, ekscentryczny cesarz Etiopii, utrzymujący w posłuszeństwie wynędzniałych chłopów dzięki uzbrojonej po zęby armii. Haile Selassie był również wyznawcą i prorokiem rastafarianizmu, który w latach 70. zostanie szeroko przyjęty przez jamajskie wspólnoty w USA, Wielkiej Brytanii i w Kanadzie. Od końca lat 60. mistyczne przesłanie ruchu pojawiło się w piosenkach Marleya. 17 października 1968 Rita Marley urodziła syna Davida Zygiego. W tym samym roku Bob Marley po raz ostatni ściął włosy.
Movement of your people. Tell you this. Men and people will fight it out. Tell me why. And you see, jump like. Let me tell you.
połowie lat 70. dom Chrisa Blackwella, brytyjskiego producenta urodzonego na Jamajce, menedżera, twórcy wydawnictwa Island Records, z którego pochodzi wiele słuchanych dziś przez nas utworów, dom na Hope Road w Kingston stał się domem rodzinnym Marleyów i główną kwaterą ruchu Rastafari. Było tam studio i sala prób, stał stół do ping-ponga, wielu młodych dreadmenów, przedtem wałęsających się bez celu na ulicach Kingston, zamieszkało tam w charakterze gwardii przybocznej Marleya, co nie uchroniło artysty przed próbą zamachu na jego życie. 3 grudnia 1976 roku do domu w Kingston wpadło 7 napastników, raniąc Marleya, jego żonę i menedżera Dona Taylora. W czasie przymusowego wygnania na Florydzie, na jakie się udało, powstała duża część płyty Exodus, wydanej rok później. Kolejne lata to światowe sukcesy. Kaja to płyta o miłości. Babylon by Bus i Survival stały się biblią ruchu Rasta. Utwór Zimbabwe okrzyczany został z hymnem afrykańskich ruchów wolnościowych. Stroniąc od polityki, Marley brał czynny udział w społecznych przemianach swego kraju i Afryki, za co afrykańscy przywódcy przyznali mu medal pokoju ONZ. 17 kwietnia 1980 na koncercie w Salisbury w Zimbabwe po uzyskaniu przez ten kraj niepodległości Marley zagrał dla 40 tysięcy widzów, wśród których byli brytyjski następca tronu, książę Karol i prezydent Mugabe. Marleya nie pokonali wrogowie ani tajna policja, pokonał go rak wykryty w 1976, w wyniku czego amputowano mu palec u nogi. Latem 1980 nowotwór znów dał o sobie znać. Późniejsze badania wykazały, że zaatakował płuca, żołądek i mózg. Amerykańska trasa The Wailers została przerwana, ale koncert w Madison Square Garden utrzymano. Wśród uczestników tournée panował chwytający za gardło nastrój, niektórzy płakali, kiedy Bob Marley sam na scenie grał Redemption Song. Na kilka miesięcy przed śmiercią na usilne prośby rodziny Marley wstąpił do ortodoksyjnego kościoła etiopskiego. Jego zabalsamowane ciało spoczywa w rodzinnym grobowcu w St. Anne's.
And ships, minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic